sekretarz wojny Pete Hegseth nie chciał w tym tygodniu mówić o ataku zbyt wiele, podobnie jak szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Mogę tylko powiedzieć, że to badamy. Oczywiście nigdy nie atakujemy celów cywilnych, ale badamy tę sprawę. USA nie zaatakowałyby szkoły celowo. Naszym celem są pociski rakietowe, zarówno zdolność do ich produkcji, jak i wystrzeliwania, a także drony. Według analizy New York Timesa uderzenie w szkołę, do którego doszło w pierwszych godzinach wojny, zbiegło się w czasie i miejscu z amerykańskim atakiem na pobliską bazę irańskiej marynarki wojennej. Do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy wezwał Volker Türk, wysoki komisarz do spraw praw człowieka ONZ. Wezwał też do zakończenia działań wojennych. Apeluję do państw zaangażowanych w konflikt o natychmiastowe działania na rzecz deeskalacji, by dać szansę pokojowi, a także do innych krajów, żeby wyraźnie wezwały strony konfliktu do wycofania się. Ale Amerykanie zapowiedzieli, że zamierzają zintensyfikować ataki na Iran. Dzisiaj mieszkańcy Teheranu, z którymi rozmawiała BBC, mówili o najgorszej nocy od początku wojny. Tomasz Rychowski, TOK FM.
O tym, co w ostatnich godzinach działo się na Bliskim Wschodzie, będziemy rozmawiać w TOK 360 po 12.20. Donald Tusk spotkał się z zespołem koordynującym polskie działania związane z atakiem na Bliskim Wschodzie. Premier podziękował wszystkim za podjęte dotychczas prace, w tym za ewakuację osób potrzebujących pomocy medycznej samolotami wojskowymi.
Od 1 marca ponad 2800 osób, czy to liniami cywilnymi, czy bezpośrednio przy pomocy naszych placówek konsularnych, ewakuowało się z tych terenów zagrożonych. To jest rzeczywiście duża liczba, ale chciałbym od razu państwu powiedzieć, że nie ma najmniejszego powodu, abyście czuli jakąś szczególną satysfakcję z tego, co do tej pory udało się zrobić, ponieważ bardzo dużo ludzi czeka ciągle na, nie tylko na pomoc, ale bardzo często też na informacje.
Premier dodał, że Unia Europejska jest gotowa współfinansować naszą akcję ewakuacyjną w ramach mechanizmu europejskiego, jeśli na pokładzie naszych samolotów miejsce znajdą także inni obywatele Unii.
Oczywiście dla nas priorytetem są obywatele polscy, ale proszę elastycznie, inteligentnie korzystać z tego mechanizmu. Zresztą nasi obywatele też będą mogli korzystać z tego mechanizmu w samolotach innych państw.
Szef rządu zaapelował też do wszystkich placówek dyplomatycznych i urzędników o pełną mobilizację i elastyczność działania. Dodajmy jeszcze, że sprowadzanie Polaków do kraju trwa. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że dziś planowanych jest w sumie 8 lotów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Omanu. Łącznie wróci nimi do kraju 1500 osób. Rada Polityki Pieniężnej nie wiedziała nic o planach prezesa NBP Adama Glapińskiego, czym zastąpić unijny sejf. W porannym EKG mówił o tym jeden z członków Rady, Ludwik Kotecki. Ekonomista tłumaczył, że tak ważna sprawa powinna być przedmiotem dyskusji w gronie członków RPP. Tak się jednak nie stało, mimo że Rada miała posiedzenie dokładnie tego samego dnia, kiedy szef Narodowego Banku Polskiego wystąpił wspólnie z prezydentem Nawrockim.
W związku z tym to chyba przed nami, tak mam nadzieję. Tak?
No właśnie o to chciałem zapytać, czy taka dyskusja pańskim zdaniem powinna się odbyć?
Myślę, że tak. Znaczy my jesteśmy właściwi, Rada, jako za przyjmowanie i potem za najpierw planu, a potem za zatwierdzenie sprawozdania z działalności NBP. W związku z tym to jest element zarówno planu finansowego, jeżeli miałyby tu następować zmiany. Przypomnę, my przyjęliśmy w grudniu, chyba w grudniu, plan finansowy na cały rok z wynikiem ujemnym, tak? Znaczy planowanym ujemnym wynikiem na ten rok. A z drugiej strony, no rzeczywiście po zakończeniu roku Rada przyjmuje czy zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego, więc no jest tu jakoś właściwa, tak? Natomiast rzeczywiście na tym etapie takiej dyskusji nie mieliśmy.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapewniał wczoraj, że jego plan na zastąpienie unijnego sejf nie uszczupli polskich rezerw walutowych i będzie zgodny z przepisami prawa. Nie jestem zainteresowany wyborem pomiędzy programem SAFE a kolejnym projektem finansowania zbrojeń. Przyjmijmy to, co jest konkretne i gotowe, a potem pracujmy nad uzupełnieniem programu SAFE. Tak wicepremier i minister obrony skomentował prezydencki projekt sfinansowania zakupów dla wojska właśnie w oparciu o zasoby NBP-u. Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił się tą opinią w towarzystwie unijnego komisarza do spraw obrony, który gości dziś w Polsce, wizytując m.in. zakłady zbrojeniowe MESCO w Skarżysku Kamiennej. Andrius Kubilius przyznał, że dziwi go zamieszanie wokół programu SAFE w Polsce, ale o tym już Tomasz Fęskę, który obserwował dziś spotkanie polityków w Warszawie.
No tak, spotkanie krótkie, ale jeśli chodzi o taki polityczny przekaz, to dość treściwe. Według szefa resortu obrony w sprawie sejfu wybór jest prosty. Trzeba brać to, co jest na stole, bo nisko oprocentowana pożyczka unijna to jest konkret. Propozycja prezydenta jest warta rozważenia, mówi Kosiniak-Kamysz, ale jako uzupełnienie programu sejf.
Mamy bardzo zaawansowany projekt SAFE, gotowy do realizacji natychmiast i zapowiedź kolejnego projektu. Jestem nim zainteresowany, ale ja nie jestem zainteresowany wyborem pomiędzy jednym a drugim. To ma być uzupełnienie SAFE, tylko na razie nie wiemy, kiedy te pieniądze i w jakim wymiarze, w którym roku i co. Więc przyjmijmy to, co jest na stole, co jest konkretne, gotowe i pracujmy nad tym, co dalej.
Unijny komisarz do spraw obrony Andriusz Kubilius zaznacza, że chętnych na pieniądze z sejfu było wielu, ale to Polska zyska na programie najwięcej. Przyznam, że dziwi mnie polska dyskusja o sejf. Oczywiście to polskie władze zdecydują, jak chcą wzmocnić swoją obronę i przemysł obronny, ale największym wygranym pożyczek w programie sejf jest Polska. Polska z prawie 44 miliardami euro i 127 projektami jest największym beneficjentem. To są pieniądze na 2 lata wydatków na zbrojenia ekstra. Unijny komisarz do spraw obrony wylicza, że tylko w sezonie zimowym przez 4 miesiące Ukraina zużyła tyle pocisków antyrakietowych, ile Stany Zjednoczone produkują w rok. I to obrazuje rozmiary potrzeb. Tomasz Fenske, TOK FM.
Ma być szybko, na serio i bez polityki. W ten sposób premier Donald Tusk zwrócił się do prezydenta i szefa Narodowego Banku Polskiego w sprawie konkretów dotyczących Safe 0%.
Proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety, a ja gwarantuję, że zabierze nam to kilka godzin, żeby to przekształcić w projekt ustawy i jeśli dzisiaj dostanę ten materiał, to w poniedziałek w Sejmie będzie projekt ustawy dotyczący możliwości uruchomienia tych środków.
Donald Tusk apelował w ten sposób kilkanaście minut temu. Ani Karol Nawrocki, ani Adam Glapiński nie mieli jeszcze szansy, by się do tego odnieść, ale jeśli się odniosą, oczywiście Państwu o tym powiemy. We Włoszech znowu igrzyska. Wieczorem olimpijski ogień zapłonie w kilku miastach, tam gdzie odbędą się zawody paralimpijskie. Polacy wysłali do Włoch 9 sportowców i 6 przewodników. Parabiatlon, parasnowboard, paranarciarstwo alpejskie i biegowe. W tych dyscyplinach wystartują nasi zawodnicy. Część reprezentacji, w tym reprezentacja Polski, na znak protestu wobec dopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi, nie pojawi się na ceremonii otwarcia. Błażej Kulesza.
Wieczorem Arena di Verona znów zapełni się od sportowców, chociaż tym razem nie obędzie się bez skandalu, a to w związku z obecnością Rosjan i Białorusinów.
Finalnie nasza reprezentacja nie weźmie udziału w otwarciu tych igrzysk.
Mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.
Konsolidujemy się tutaj z Ukrainą, która bojkotuje w ten sposób decyzję o dopuszczeniu zawodników z Federacji Rosyjskiej i z Białorusi.
Międzynarodowy Komitet Paralimpijski nie wyciągnie żadnych konsekwencji wobec krajów, które zbojkotują ceremonię. Mowa o 14 reprezentacjach. Ile dokładnie ich będzie, tego dowiemy się wieczorem, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
Dopóki niewinni Ukraińcy każdego dnia są mordowani, to trudno mi sobie wyobrazić sytuację taką, że nagle podczas wydarzeń sportowych ktoś może występować pod flagą.
Ale bojkot ceremonii nie jest jednak zrozumiany przez samych Włochów.
Moim zdaniem nie ma sensu bojkotować ceremonii otwarcia Igrzysk Paralimpijskich, dopóki rosyjscy i białoruscy sportowcy nie mówią o wojnie i nie robią nic w związku z wojną. Igrzyska to zawody sportowe, a nie zawody wojenne. Powinna istnieć spójność w kwestii tego, kto może uczestniczyć zarówno w Igrzyskach Olimpijskich, jak i Paralimpijskich. Jak widzieliśmy, ani białoruscy, ani rosyjscy sportowcy pod własnymi flagami nie zostali dopuszczeni do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, podczas gdy mają prawo do udziału w Paralimpiadzie.
4 lata temu, gdy zaczynała się inwazja na Ukrainę, Rosja i Białoruś zostały wykluczone z paraigrzysk. Tym razem, pomimo protestów, ich obecność udało się przeforsować.
Zagraniczna polityka Rosji doprowadziła do tego, że pojawiły się bardzo licznie kraje afrykańskie, Ameryka Południowa, biedne kraje azjatyckie, które występowały w roli adwokata Rosji, broniąc interesu zawodników.
Reprezentacja Polski powalczy o medal, chociaż nie będzie to wcale takie łatwe. 4 lata temu nie udało się, więc Polski Komitet, mimo że liczy chociażby na 1 krążek, nie zamierza nakładać presji na zawodników. Błażej Kulesza, TOK FM.
Wracamy do Polski. Urząd Transportu Kolejowego zlecił natychmiastowe szkolenia dla załóg pociągów pasażerskich, bo w ostatnim czasie w pociągach doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń i nie chodzi tu o akty dywersji czy sabotażu, a o zdarzenia z udziałem pasażerów, jak przytrzaśnięcia czy upadki na tory. Według urzędu jest ich na tyle dużo, że trzeba interweniować. Więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
Sytuacja jest na tyle poważna, że urząd postanowił zareagować i zlecił przeprowadzenie pilnych szkoleń wśród maszynistów, konduktorów i obsługi pociągów. Chodzi o przypomnienie zasad bezpieczeństwa i wyczulenie załóg na potencjalne groźne sytuacje. Tych niestety na polskich torach w ostatnim czasie nie brakuje, wylicza Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
W Dęblinie, gdzie z pociągu zdążyły wysiąść niepełnoletnie dzieci, a rodzice zostali w środku. Mimo użycia hamulca bezpieczeństwa, pociąg nie został zatrzymany na stacji. Na przystanku Wola Bierwiecka młody podróżny został ciężko ranny po tym, jak pomagał wysiąść kobiecie z wózkiem dziecięcym, a następnie próbował wejść do pociągu. Jego ręka została przytrzaśnięta przez drzwi i wpadł pomiędzy krawędź peronową, a pociąg Kolei Mazowieckiej.
Skala takich zdarzeń jest na tyle niepokojąca, że urząd zorganizował nawet specjalne spotkanie z przedstawicielami 19 polskich przewoźników. Padły na nim deklaracje o współpracy. Przewoźnicy planują też zorganizowanie akcji informacyjnej dla samych pasażerów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Rzeszów będzie jednym z miejsc przygotowań do międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Pod koniec kwietnia do stolicy Podkarpacia przyjadą politycy, przedstawiciele biznesu i nauki z kilku krajów. Dwudniowe spotkanie ma poprzedzić dużą konferencję zaplanowaną na czerwiec w Gdańsku. Marcin Starzec.
Najwięcej wydarzeń zaplanowano na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie mają spotkać się eksperci i politycy, a także przedstawiciele firmy z branży lotniczej. Jak podkreśla prorektor uczelni Jarosław Sęp, Rzeszów ma w tej sprawie spory potencjał.
Jesteśmy w centrum Doliny Lotniczej, Rzeszów. Otaczają firmy przemysłu lotniczego bardzo nowoczesne.
Podczas wydarzenia zaplanowano m.in. wystawę dronów i innych konstrukcji lotniczych. Odbędzie się też spotkanie w ramach tzw. inicjatywy karpackiej, mówi poseł koalicji obywatelskiej Paweł Kowal.
Będzie ona dotyczyła głównie kwestii odbudowy infrastruktury. Tutaj w tym trójkącie Polska, Ukraina i Słowacja to jest nasza polska inicjatywa.
Drugi dzień spotkania poświęcony będzie rozmowom pełnomocników do spraw odbudowy Ukrainy, między innymi z udziałem ministrów gospodarki. Marcin Starzec, TOK FM.
Andrzej Wajda obchodziłby dziś setne urodziny. Laureat Oscara za całokształt twórczości, Złotej Palmy w Cannes, za Człowieka z żelaza, wiele lat współpracował ze scenografem Alanem Starskim, który wspominał go w rozmowie z Julią Sarzyńską.
Mówił pan, że Andrzej Wajda nauczył pana filmu. W jakim kontekście? Jak to rozumieć?
Andrzej Wajda był zawsze dla mnie mistrzem. Nie tylko w momencie, kiedy zacząłem z nim robić filmy, ale wtedy, kiedy jako młody chłopak oglądałem, nie wiem, Popiół i Diament, Kanał. Był dla mnie człowiekiem naprawdę fantastycznym artystą. I w momencie, kiedy zaproponował mi film, no to tak jakby wstąpił do jakiegoś raju filmowego, naprawdę. To jest jedno z najwspanialszych moich przeżyć. Pierwszy film z Andrzejem Wajdą, Smuga Cienia, no a potem 14 filmów. Także to był zawsze mój wielki przyjaciel artystyczny, wielki nauczyciel i wspaniały człowiek.
Jak pan wspomina Andrzeja Wajdę jako człowieka? Jaką osobą był?
To jest fantastyczna postać. Wielki artysta, który umiał skracać dystans pomiędzy nami, współpracownikami. Zawsze tworzył taką atmosferę, że jesteśmy współtwórcami filmu. I to było najważniejsze, że ta atmosfera robienia filmu z Andrzejem jest właśnie w zasadzie nie do powtórzenia.
Dziś oficjalnie rozpoczynają się obchody roku Andrzeja Wajdy, który ustanowił polski senat. A w tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 12.20. Potem porozmawiamy o tym, jak rozwija się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Autopromocja.
W sobotnim poranku TOK FM koncert życzeń na Dzień Kobiet, czyli czego życzą sobie kobiety zamiast goździków, rajstop i słodyczy. Zapytam o to liderki organizacji społecznych i feministycznych, które od lat robią równościową zmianę w Polsce. Czego naprawdę chcą kobiety? Posłuchajcie sobotniego poranka TOK FM. Zapraszam od 7. Ola Karasińska.
Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Ten weekend to świetna okazja, by pójść do Biedronki, bo w ten piątek lub sobotę za zakupy za minimum 99 zł otrzymasz voucher o wartości 35 zł. Tak, odbierz swój voucher na 35 zł i wykorzystaj go przy kolejnych zakupach za minimum 249 zł od poniedziałku 9 marca do środy 11 marca. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. W ten weekend po voucher do mojej idei i oszczędzam.
Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
A koszty?
Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
W salonach Empik znajdziesz tysiące prezentów na Dzień Kobiet i Mężczyzn. Do 40% rabatu na wybrane książki. W tym kryminały, literaturę azjatycką, biografię, fantastykę, romanse i wiele innych. A do tego 3+1 na winyle z aplikacją Empik. Zapłać za 3, a 4 dostaniesz gratis. Empik.
Wiedza. Lek na fake. Dezinformacja działa szybko. Dlatego edukacja musi działać szybciej. Uczymy najmłodszych rozpoznawać fake newsy i manipulacje. Przekaż 1,5% podatku na lekcje o dezinformacji. Fundacja TOK FM, KRS 00 00 93 13 34. Więcej na fundacjatokfm.pl.
KIK. O wiele więcej Stitcha dla całej rodziny niż się spodziewasz. Dzięki outfitom dla kobiet, dzieci i niemowląt zmienisz swój dom w prawdziwą wyspę przygód. Zapewnij sobie o wiele więcej zabawy. T-shirty już od 19 zł. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. 1500 Polaków ma skorzystać z dzisiejszych lotów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Omanu. W sumie będzie to 8 połączeń, 6 z Emiratów i 2 z Omanu, poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Dodał, że ruch turystyczny w Omanie sukcesywnie rozładowywany jest lotami czarterowymi. Prawdopodobnie 8 marca nastąpią ostatnie loty powrotne do Polski, głównie liniami NTR. Azerbejdżan wycofuje swoich dyplomatów z Iranu ze względów bezpieczeństwa, poinformował minister spraw zagranicznych Jejhun Bajramow. Wczoraj w atakach z użyciem irańskich dronów ranne zostały 4 osoby w Nachiczewanie, esklawie należącej do Baku. Prokuratura w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie dokonania co najmniej 7 zabiegów przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Fundację Życie i Rodzina. Zabiegi miały być przeprowadzane w zeszłym roku w szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami profesor Marcin Szydzisz, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jesteśmy w 7 dniu ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Jak podaje telewizja BBC, powołując się na mieszkańców Teheranu, to była wyjątkowo trudna noc właśnie w irańskiej stolicy. Ataki z powietrza były wyjątkowo zaciekłe. Czy my jesteśmy w stanie określić, co wiemy o skali tych ataków?
Nie do końca jesteśmy, dlatego że przede wszystkim reżim w Iranie odciął internet. Te informacje, które mamy, to są informacje jakieś szczątkowe, a poza tym mamy niesłychanie dużo fake newsów, które ktoś szacował, że około 50% tych informacji, które do nas docierają, są tak naprawdę propagandą. Budowanie jakiegoś wizerunku tego konfliktu, te budowanie tego image konfliktu albo jest adresowane, szczególnie w Iranie, do społeczeństwa, które podkreślane jest tam, że akcja Izraelczyków i Amerykanów to jest agresja, że powinniśmy się bronić. Te wątki patriotyczne się pojawiają bardzo mocno. Albo adresowane jest na zewnątrz. Tutaj Irańczycy, mam wrażenie, że się w mniejszym stopniu angażują w te budowanie jakiejś narracji, ale faktem jest, że te naloty będą prawdopodobnie coraz intensywniejsze, bo to zapowiadają i Amerykanie, i Izraelczycy. I to też jest próba budowania takiej przestrzeni, w której oni najnormalniej w świecie w jakimś sensie chcą zastraszyć naród irański albo, co zresztą było na początku tego ataku podkreślane, sprowokować ten naród obywateli Iranu do tego, żeby starali się zmienić reżim, starali się jakoś naciskać na tę zmianę reżimu. To był bardzo istotny wątek na samym początku tej akcji, 7-6 dni temu. Teraz to troszeczkę jest wyciszone, niemniej jednak te akcje mogą w konsekwencji także do tego doprowadzić.
To w takim razie zapytajmy, jak społeczeństwo irańskie reaguje, ponieważ na samym początku, z tego co dowiadywaliśmy się z tych szczątkowych informacji, nie było wielu wyjść i demonstracji ze strony osób, które rzeczywiście postępowałyby tak, jak Donald Trump by sobie tego życzył. Czy wiemy coś w takim razie, jak organizuje się społeczeństwo irańskie, co też jest bardzo trudne, skoro jest odcięty internet?
To jest bardzo trudne, ale można spróbować podzielić to społeczeństwo na takie trzy grupy. Jedna grupa to z całą pewnością są ci, którzy byli zwolennikami obalenia reżimu, którzy zdecydowali się z godnością na końcu grudnia i w pierwszej połowie stycznia walczyć z reżimem, który był absolutnie silny i jak się przekonało, mocno represyjny. Ci mają potencjał, tylko że trzeba pamiętać, że oni mogą już nie ufać amerykańskim władzom. Donald Trump obiecywał im pomoc, i tej pomocy nie niósł. Druga grupa to są ludzie, których też widzieliśmy na ulicach. Irańska telewizja dbała, żeby taki przekaz poszedł w świat i oczywiście był też adresowany do mieszkańców Iranu. To są ci, którzy ubolewali nad śmiercią Ali Chameneiego. Ci, którzy będą wspierać reżim, trzeba pamiętać, że tam są grupy bardzo rozbudowane, zarówno tych zadeklarowanych radykałów, czyli Korpusu Obrony Rewolucji Islamskiej, Basidżów, czyli takich powiedzmy milicji czy quasi-paramilitarnych wspierających reżim grup, no i pewno część Irańczyków. Jest jeszcze trzecia grupa, to są osoby, które trudno zakwalifikować do każdej z nich. To nazwijmy je zwykli ludzie, którzy tak naprawdę chcą, żeby w końcu ta wojna się skończyła. I to są płynne kategorie, to po pierwsze, a po drugie nie dziwi mnie brak na razie jakiejkolwiek akcji Irańczyków oddolnej. No jeżeli spadają bomby, to ludzie się po prostu boją. Jest niebezpiecznie wychodzić na ulicę i walczyć przeciwko komukolwiek.
Idąc dalej, jeśli chodzi o doniesienia z frontu, są doniesienia również o ofiarach śmiertelnych wśród cywilów po ataku na, jak się okazuje, cywilną część miasta Shiraz. Zatrzymajmy się tu przez chwilę, bo jakie znaczenie ma Shiraz dla państwowości i tradycji Iranu?
To jest o tyle ważny ośrodek, że on jest związany z szyizmem, tak? Tylko trzeba pamiętać, że część Irańczyków, i to jest w ogóle niesłychanie, chyba trochę przemilczane, albo w powszechnym odbiorze fakt, który gdzieś ucieka, ale Irańczycy się laicyzują. To znaczy, że to nie jest tak jak w 79, kiedy znaczna część społeczeństwa była w stanie zaufać Chomeiniemu i te wartości islamskie, które zresztą wtedy dla tych Irańczyków nie wiadomo było do końca, co to są te wartości islamskie. Ale było to wsparcie dla powstających nowych islamskich elit. Teraz jest trochę inaczej. Teraz to społeczeństwo odchodzi od takiej narracji islamskiej. Ono się naprawdę laicyzuje, szczególnie młodzi ludzie. I bardziej problematyczne jest to, że giną cywile, a mniej istotne jest, gdzie oni giną. Tak? To jest coś, co trzeba wziąć pod uwagę też w obrazie Amerykanów, Izraelczyków. Jeżeli takie fakty się będą zdarzać, jak ten atak na szkołę, które zginęło tam ponad 130, jeśli się nie mylę, dziewczynek, no to buduje jakiś wizerunek, tak? Niby chcecie nam pomóc, a zabijacie nasze dzieci. Więc to
czyli
jest
nie chodzi o symbolikę, chodzi po prostu o ofiary śmiertelne i tragedie ludzkie. A chciałbym zapytać się jeszcze o to, co pytamy regularnie, które to pytanie, które stawiamy właściwie codziennie, wciąż pozostaje w mocy, to jest, czy wojna się rozszerza, tak? Dowiedzieliśmy się o ataku Iranu również na Azerbejdżan, eksklawę, na Nachiczewańską Republikę Autonomiczną, lotnisko i szkołę. No i czy to oznacza dalszą eskalację, czy to jest raczej jednorazowy incydent?
Nie zaskakuje, że władze Iranu starają się atakować także cele cywilne w różnych państwach regionu. To jest o tyle zaskakujące, że to się po prostu wizerunkowo Iranowi nie opłaca. Rozszerzanie na Azerbejdżan, Azerbejdżan, który jest zresztą sojusznikiem Izraela, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, w pewnym sensie, jeżeli tam jest ścisła kooperacja, także gospodarcza, dotycząca bezpieczeństwa, dostaw broni, to jest o tyle niebezpieczne, że część ludności Iranu to są Azerowie. W ogóle więcej Azerów mieszka w Iranie niż w samym Azerbejdżanie. Te relacje między nimi nie są aż tak istotne, tym bardziej, że też irański reżim starał się pokazać, że ci Azerowie, którzy mieszkają w Iranie, są współtworzącymi elity. Więc to nie jest tak, że wszyscy Azerowie nagle, kiedy zorientują się, że Azerbejdżan, z którym się jakoś identyfikują, jest atakowany przez Iran, przyjmą takie opcje, która będzie czytelną opozycją wobec władz w Iranie, ale to jest najnormalniej w świecie niebezpieczne. To jest trochę takie granie Iranu, które może przynieść być kontrproduktywne, dlatego że pewno Irańczycy myślą, że jeżeli będą atakować też cele cywilne w regionie, to społeczeństwa będą naciskać, żeby ta wojna się skończyła. To nie jest wcale do końca scenariusz prawdopodobny. Wydaje mi się, że będzie inaczej.
Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Szydzisz, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami.
Dziękuję państwu.
Sytuację w Iranie będziemy śledzić w informacjach TOK FM, także w Światopodglądzie między innymi. A teraz wracamy do Polski i przy piątku do sytuacji polskich uczniów. Jest z nami Marcin Józefaciuk, poseł, nauczyciel, anglista. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie.
Panie pośle, pochwalił się pan na swoim portalu, na swojej stronie na Facebooku. Sprawdził pan dokumentację dotyczącą rozporządzenia o pracach domowych przygotowanego przez Resort Edukacji Narodowej. Chodzi o to rozporządzenie, na podstawie którego prace domowe w klasach 1-3 nie są zadawane, tak?
Dokładnie, dokładnie. Trudno powiedzieć, że pochwaliłem się. Tak naprawdę moim obowiązkiem jako posła jest też informowanie na temat tego, co robię, mojej aktywności poselskiej. I rzeczywiście rozpocząłem tak naprawdę w październiku ubiegłego roku interpelacją w sprawie prac domowych, czy ministerstwo planuje zmienić, bo bardzo regularnie na ten temat pani minister jest pytana i ciągle czekamy na rekomendacje. Więc ze względu na to, że nie mogłem uzyskać odpowiedzi na interpelację poselską zgodnie z prawem, to postanowiłem wszcząć taką interwencję poselską, żeby sprawdzić dokumenty, żeby skontrolować, czy ministerstwo na samym początku miało jakiekolwiek analizy i dane, którymi podpierało się właśnie, żeby zmienić rozporządzenie w sprawie oceniania, bo chodzi tutaj o to, że są nieoceniane na oceny prace domowe w szkole podstawowej i w szkołach publicznych. I czy w tym momencie ministerstwo, też chciałem sprawdzić, czy ministerstwo ma jakiś harmonogram prac, bo ciągle powołuje się na analizy IBE.
I właśnie, jaki efekt? Przygotowało się ministerstwo do wprowadzenia tego rozporządzenia?
Znaczy na wprost zostało mi powiedziane i tak naprawdę nie zostały żadne dokumenty przekazane, które świadczyłyby o tym, że ministerstwo podjęło w ogóle decyzję na podstawie szerokiej analizy danych. Nie było w ogóle analizy, jeśli chodzi o wpływ czy na nauczycieli, czy na zgodność z prawem, tak jak ograniczenie autonomii nauczyciela, czy też ewentualnie nie było szerokiej analizy, jak wpłynie to na systematykę nauczania, jakość nauczania oraz na uczniów. Tylko był 11-stronicowy, bardziej slajdowy materiał sporządzony przez IBE. Co bardziej mnie zainteresowało, a raczej zszokowało, to, że w tym momencie MEN nie prowadzi żadnego monitoringu. MEN na wprost powiedziało, że nie muszą prowadzić i nie prowadzą monitoringu rozporządzenia, mimo tego, że jest ono krytyczne, bo bardzo często na ten temat dyskutujemy. Nie ma żadnej dokumentacji ze spotkań ministerstwa z IBE. Wręcz MEN nigdy nie zleciło żadnych badań IBE nad pracami domowymi. Nie ma ani jednego dokumentu i na wprost dostałem odpowiedź, że nie było zlecenia w kierunku do IBE, czyli Instytutu Badań Edukacyjnych, które jest nadzorowane przez MEN, a nie prowadzone przez MEN. Więc to według mnie oznacza, może te dokumenty istnieją, ale ktoś nie chce mi dać, wątpię, ale jeżeli natomiast nie ma tych dokumentów, to oznacza, że zmiany zostały tak naprawdę poczynione niezgodnie z zasadą legalizmu, co jest już bardzo problematyczne, bo rzutuje to na wszystkich uczniów szkół podstawowych, publicznych szkół.
Niezgodnie z zasadą legalizmu, ale z tego, co pan poseł mówi, wynika, że po prostu to jest pomysł, który został od tak rzucony, wprowadzimy, a potem niech już martwią się nauczyciele i dyrektorzy.
No dokładnie, dokładnie. I tak naprawdę nie ma żadnego planu i nie było planu, żeby później monitorować, co dalej, czy to zadziałało, czy nie zadziałało, żeby ewentualnie wrócić. A na moje pytanie, czy jest jakikolwiek termin, jakikolwiek, tak brzydko mówiąc, deadline na oczekiwań na rekomendacje IBE, czyli tego zespołu, który pracuje, no ministerstwo powiedziało, że oni bardziej pracują na zasadach kamieni milowych, czyli jak dostaną rekomendacje, to dopiero będą działać. A w ogóle nie zostali też zapytani na przykład nauczyciele szkół ponadpodstawowych, co uważają o jakości przygotowania podstaw programowych, znaczy uczniów z podstawy programowej szkół podstawowych, czyli jaki typ ucznia przychodzi w tym momencie po okresie działania na przykład przez pół roku do szkół ponadpodstawowych. To wszystko niestety łączy się w taką całość, że zmiany zostały bardzo szybko wprowadzone i nikt w tym momencie nie planuje albo nie dokumentuje żadnych planów, co dalej z tym zrobić.
Panie pośle, pisze pan też w mediach społecznościowych, że raport z kontroli trafi teraz do właściwych organów. Systemowe decyzje dotyczące milionów uczniów powinny opierać się na danych, analizach i odpowiedzialności. Do jakich organów trafi i co dalej? Jak będzie pan monitorował tę sprawę?
Znaczy, tutaj moja kompetencja posła już niemalże kończy się, bo poseł ma kompetencję kontrolną, ale jak najbardziej mogę wnioskować do Najwyższej Izby Kontroli o przebadanie całości właśnie tego rozporządzenia, również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastanawiam się również, czy minister Berek nie powinien się zainteresować, bo tak jak pan premier mówił, powołując ministra Berka, minister Berek będzie tym ministrem, który będzie nadzorował ministrów. Co prawda owego czasu już zgłosiłem swoją skargę do premiera na działania MEN-u wtedy, kiedy MEN nie odpowiadało na moje interpelacje, bo ciągle niektóre interpelacje czekają ponad rok na odpowiedź. Tutaj jeszcze nie dostałem odpowiedzi, ale Najwyższa Izba Kontroli czy Rzecznik Praw Obywatelskich byłyby tymi instytucjami, które na pewno mogłyby zadziałać skuteczniej, bo kontrola jest tak jakby pierwszym krokiem, który jest w stanie uruchomić. Być może MEN zastanowi się i jednak zostaną szybciej wprowadzone zmiany, nie czekając na rekomendacje.
Marcin Józef Aciuk, poseł, nauczyciel anglista, był z nami. Jest godzina 12.35. Za kilka minut informacja po informacjach w EKG, południowym EKG. Przywita się z państwem Wojciech Kowalik.
Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
RTV Euro AGD. Planujesz wymianę sprzętu? To idealny moment, żeby wyposażyć dom w nowoczesny sprzęt i zostawić więcej pieniędzy w portfelu. Tylko do 18 marca kup minimum 2 produkty LG z 2 różnych grup produktowych i zyskaj nawet do 1500 zł rabatu. Promocja na wszystkie produkty LG z kategorii RTV i AGD. Minimalna cena zakupów to 1899 zł. Szczegóły w tym regulamin promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl.
Nadeszła wiosna, dzieci są w szkole. Chwila relaksu w ogrodzie?
O tak!
Super, to ja zajmę się chwastami.
wiosenny nastrój w Teddy. Z akcesoriami ogrodowymi już od 5 zł. Teddy. Pełen pomysłów. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę cytryny tylko 5,99 za kilogram. Tak, cytryny tylko 5,99 za kilogram. A tuszka kaczki z lady lub na stoisku samoobsługowym 8,49 za kilogram z Kaufland Card. 6 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Marian, o czym myślisz?
A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
O mega okazjach w Media Expert.
A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
KiK. O wiele więcej Stitcha dla całej rodziny niż się spodziewasz. Dzięki outfitom dla kobiet, dzieci i niemowląt zmienisz swój dom w prawdziwą wyspę przygód. Zapewnij sobie o wiele więcej zabawy. T-shirty już od 19 zł. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty.